pierwszym dzisiejszym czytaniu, które jest kontynuacją poprzednich dni, widzimy, że ta apokaliptyczna walka, która ma jak najbardziej sens duchowy i profetyczny, kończy się. I zwieńczeniem tej walki, czy tego opisu walki, jest pełne nadziei stwierdzenie, że oto na horyzoncie pojawia się nowa ziemia i nowe niebo. To tak jakby powrót do dzieła stworzenia, powrót do początku, do tej pierwotnej harmonii przewidzianej i zamierzonej przez Stwórcę. W biblijnym sensie ta nowa ziemia i to nowe niebo, które nastają, to przejaw Królestwa Bożego. I nie bez racji liturgia w kontekście niedawnej uroczystości Chrystusa, Króla Wszechświata, w tych ostatnich dniach roku liturgicznego przywołuje teksty apokaliptyczne, które zwiastują nadejście tej nowej rzeczywistości, rzeczywistości Królestwa Bożego. A my jako kapłani, jako osoby konsekrowane, jesteśmy przecież na służbie tej rzeczywistości Królestwa Bożego. Bo czyż święty Piotr w swoim liście nie pisze: wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Te słowa jak najbardziej odnoszą się do nas. To my jesteśmy tym królewskim kapłaństwem, a więc kapłaństwem, które jest w służbie króla i w służbie jego królestwa. Naszym zadaniem więc jest budować Królestwo Boże na ziemi, przybliżać tę nową ziemię i nowe niebo. Według Ewangelii Marka, zaraz po przyjęciu chrztu w Jordanie, padła programowa deklaracja Chrystusa: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże. Ten temat Królestwa Bożego wielokrotnie pojawia się na kartach Ewangelii. Jezus zdaje się cały czas mówić o Królestwie Bożym. Całe jego posłannictwo jest skoncentrowane wokół prawdy o Królestwie Bożym. A czym ono jest? Wiemy raczej, czym ono nie jest. To trochę tak jak w teologii apofatycznej, która bardziej jest wiarygodna przez to, że twierdzi, że nie zna rzeczywistości boskiej do końca, aniżeli teologia katafatyczna, która zdaje się w sposób taki pozytywny, zadeklarowany określać prawdy wiary. One zawsze pozostają dla nas tajemnicą. Tym bardziej tajemnicą jest Królestwo Boże. Bardziej wiemy, czym ono nie jest, niż czym jest. Jezus go nie definiuje, ale tylko przybliża, pozwala odczuć, pozwala doświadczyć za pomocą przypowieści i porównań, w które obfituje zwłaszcza Ewangelia świętego Mateusza. Myślę jednak, że dobrze, gdybyśmy mieli taką przynajmniej roboczą, prostą definicję tego, czym jest Królestwo Boże, nawet ze względów katechetycznych, kiedy ktoś nas zapyta: a co to jest właściwie Królestwo Boże? Ja bym proponował taką na przykład definicję, czy raczej określenie, że to będąca antycypacją, zapowiedzią nieba i dającą się doświadczyć już tu na ziemi rzeczywistość Bożej obecności w stworzonym świecie, owocująca łaską i uczestnictwem w życiu Bożym. Czy mówiąc jeszcze prościej, Królestwo Boże to po prostu rzeczywistość Bożej obecności w stworzonym świecie. Ta Boża rzeczywistość jest w nas i wokół nas. Ona już jest i stale przychodzi, stale się dokonuje. Ona nie jest z tego świata, choć jest w tym świecie i aktualizuje się tu i teraz. To, jakie znaczenie dla nas ma prawda o Królestwie Bożym, przypomniał przed dokładnie 95 laty papież Pius XI w encyklice Quas Primas z 11 grudnia 1925 roku. Napisał tam tak: gdyby ludzie uznali tak w życiu prywatnym, jak i w publicznym, królewską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, ład i uspokojenie, zgoda i pokój. I dalej pisze: Chrystus powinien królować w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się niezachwianie i stale uznawać prawdy objawione i naukę Chrystusa. Niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych. Niech króluje w sercu, które wzgardziwszy pożądliwościami przyrodzonymi, winno nade wszystko Boga kochać i do Niego jedynie należeć. Niech króluje Chrystus w ciele i Jego członkach. O prawdzie Królestwa Bożego wypowiadał się też wielokrotnie święty Jan Paweł II. Między innymi w cytowanej wczoraj encyklice Redemptoris Missio pisze: wyzwolenie i zbawienie, które przynosi Królestwo Boże, docierają do człowieka zarówno w jego wymiarze fizycznym, jak i duchowym. Królestwo ma na celu przekształcenie stosunków między ludźmi i urzeczywistnia się stopniowo w miarę, jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie. Królestwo Boże nie jest koncepcją, doktryną, programem, które można dowolnie opracowywać, pisze Jan Paweł II, ale jest przede wszystkim osobą, która ma oblicze i imię Jezusa z Nazaretu, będącego obrazem Boga niewidzialnego. Drodzy bracia, te prawdy zaczerpnięte wprost z encykliki Quas Primas i z innych dokumentów Kościoła stały się bardzo bliskie środowisku osób zafascynowanych życiem duchowym, a zwłaszcza wizjami krakowskiej pielęgniarki Rozalii Celak, która zmarła w 1944 roku, mistyczki, która w opisie swoich przeżyć duchowych zawarła między innymi częste wezwania Jezusa do intronizacji Jego boskiego serca, aby mógł On królować w narodzie polskim. I pisze Rozalia, notując słowa Jezusa, takie słowa. To są słowa Jezusa skierowane do niej. Jest jednak ratunek dla Polski. Jeżeli mnie uzna za swego króla i pana, w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele, to wówczas nastanie pokój i ład. Sam akt ofiarowania Polski przez intronizację mojemu sercu przyniesie zbawienne korzyści. I z tych tutaj przytoczonych słów wyprowadzono bardzo uproszczony wniosek, że Chrystus Pan żąda, aby nazwano Go królem Polski. Tymczasem On mówi, jeżeli uzna mnie Polska za swego pana i króla. Ale czy to oznacza, że on chce, by nazywano go królem Polski? I tego określenia król Polski w odniesieniu do Chrystusa nie sposób znaleźć w pismach Rozalii Celakówny. Niemniej jednak ta idea stała się bardzo żywa i często podnoszona właśnie w środowiskach zafascynowanych osobą Rozalii Celak. Dość żywa skądinąd pod koniec lat 30. XX wieku, zwłaszcza w Krakowie, wskutek działalności jezuitów, idea intronizacji Chrystusa jako króla, a dodajmy, że Rozalia Celakówna była pod kierownictwem duchowym jezuitów, więc nic dziwnego, że też w jej przeżyciach duchowych ta prawda była tak żywa. Ta prawda o intronizacji serca Jezusa, intronizacji króla, powróciła w związku z otwarciem procesu beatyfikacyjnego Rozalii Celak 5 października 1996 roku. W tę sprawę bardzo zaangażował się eks-jezuita, potem ksiądz diecezjalny, ksiądz Tadeusz Kiersztyn, który zginął w wypadku drogowym w 2012 roku. On nie tylko, że podjął szereg działań na rzecz intronizacji Chrystusa Króla Polski właśnie, ale w 2003 roku założył Stowarzyszenie Róża, Stowarzyszenie Przyjaciół Rozalii Celakówny oraz założył Fundację Serca Jezusa i obydwie te fundacje mają swoją siedzibę w Szczyglicach pod Krakowem. Pierwotną i podstawową misją fundacji było finansowe wspieranie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej, który zakończył się na szczeblu diecezjalnym 17 kwietnia 2007 roku. I wokół idei nazywanej powszechnie intronizacją Chrystusa Króla Polski zaczęły powstawać kolejne zrzeszenia katolików świeckich, zaczęły tworzyć się środowiska, zwłaszcza w Krakowie, ale także w Warszawie, w innych miejscach, na Dolnym Śląsku, na Śląsku Cieszyńskim. Niektóre z nich są dość liczne i mają, trzeba przyznać, szerokie możliwości działania, o czym świadczą spektakularne inicjatywy w postaci wielotysięcznych manifestacji ulicznych Królewskości Chrystusa w dużych ośrodkach miejskich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy także Lublin. Przeprowadzano akty uroczystej intronizacji na terenie całego kraju, czasem połączone z odsłonięciem pomników Chrystusa Króla, powiedzmy szczerze, pod względem estetycznym dość przeciętnych, jak również wydawali liczne publikacje, założono też stronę internetową szerzącą ideę Chrystusa Króla Polski. Nawet powstała partia, czy może inaczej powiem, jedna z partii, wprawdzie niszowa, ale deklarowała i podejmowała działania, aby parlament ogłosił Jezusa Chrystusa Królem Polski. Ta idea intronizacji Jezusa Chrystusa jako Króla Polski spotkała się z szerokim odzewem także wśród Polonii zagranicznej, zwłaszcza w Ameryce, Kanadzie, Niemczech czy Australii. Dynamiczny rozwój wymienionych tych inicjatyw na rzecz intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski wzbudził zainteresowanie polskiego episkopatu, a raczej zaniepokojenie. I biskup radomski, Zygmunt Zimowski, zmarły w 2016 roku, jako przewodniczący Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, 15 grudnia 2004 roku zorganizował spotkanie ekspertów różnych dyscyplin teologicznych dla rozpoznania tego zjawiska i przedyskutowania sposobu, co z tym zrobić, jak zagospodarować ten ogromny potencjał zaangażowanego laikatu. Tak się składa, że ja się też znalazłem w tym zespole. Potem po jego przejściu w 2009 roku do Watykanu sprawą tą zajmował się metropolita wrocławski, arcybiskup Marian Gołębiewski, do którego zwracali się przedstawiciele wspomnianych zrzeszeń intronizacyjnych o zajęcie stanowiska przez biskupów. W rezultacie Konferencja Episkopatu Polski podczas 353 zebrania plenarnego w 2010 roku bardzo krytycznie odniosła się do tej idei, zwłaszcza do tytułu Jezus Chrystus Król Polski. Temat ten powrócił znowu w liście pasterskim wydanym w 2012 roku, liście, który był odczytany w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata we wszystkich kościołach w Polsce. Biskupi w tym liście po nakreśleniu biblijnych i teologicznych podstaw idei królowania Chrystusa jasno określili swoje stanowisko, stwierdzając, że urzeczywistniające się w świecie Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania ludzkiego, gdyż jest ono zupełnie innej natury. Toteż myślenie, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie. A takie myślenie było tych środowisk. Ja się z tym potem zderzałem w pracach tej komisji w późniejszym czasie, kiedy ci ludzie mówili, księża wiary nie mają. Trzeba Chrystusa ogłosić Królem Polski, a On wszystko załatwi. On rozwiąże nasze problemy. Po co nam jakieś duszpasterstwo? My nie wierzymy w moc Chrystusa Króla. Negatywny stosunek pasterzy Kościoła do tej całej idei, błędnej z teologicznego punktu widzenia, wynikał między innymi też z zamieszania, jakie swoją nadgorliwością i dziwaczną pobożnością wywołał ksiądz Piotr Natanek z osobą, którego absolutnie nie wolno łączyć całego tego dzieła, a tak niestety jest dość powszechnie. On bardzo poważnie zaszkodził temu dziełu, między innymi przez organizowanie tych tak zwanych rycerzy Chrystusa Króla, ludzi przyodzianych w takie czerwone płaszcze, którzy dość ostentacyjnie pojawiają się, zwłaszcza przy większych uroczystościach czy tam, gdzie jest jakaś telewizja. Tymczasem geneza rycerzy Chrystusa Króla jest zupełnie gdzie indziej. To stowarzyszenie zatwierdzone przez biskupa i mające też osobowość prawną cywilną założył pan Adam Kędzierski z Ustronia Śląskiego i zgromadził, widziałem księgę, około 5000 mężczyzn, którzy się zapisali do tego stowarzyszenia, które ma jasno określony statut i w tym statucie nie ma żadnej mowy o jakichkolwiek płaszczach. Jedynym zewnętrznym znakiem rycerza Chrystusa Króla jest wpinka w klapę, a nade wszystko szatą rycerzy, czy tym pancerzem rycerzy Chrystusa Króla jest ich życie godne chrześcijanina. Ksiądz Natanek przejął tę ideę, no i wprowadził pewne zmiany. Właściwie można byłoby mu wytoczyć proces cywilny o przejęcie praw autorskich, no ale to by tylko była woda na młyn. W każdym razie to negatywne stanowisko biskupów spotkało się z dużym niezadowoleniem ze strony środowisk intronizacyjnych. Należało więc podjąć dialog z tymi ludźmi, bo być może doszłoby do jakiegoś poważnego pęknięcia czy rozłamu. I dlatego Konferencja Episkopatu Polski jesienią 2013 roku powołała zespół do spraw ruchów intronizacyjnych, którym pokierował biskup Andrzej Czaja. W skład tego zespołu weszło 11 biskupów, kilku księży, ja się też tam znalazłem, i przedstawiciele tych różnych środowisk. I w ramach bardzo intensywnych prac, bo spotykaliśmy się średnio co kwartał, te spotkania trwały parę godzin, były bardzo burzliwe dyskusje, i w ramach tych dyskusji trzeba było tym ludziom powoli pokazywać pewne prawdy dogmatyczne, pewne prawdy biblijne. Dla nich najważniejsze były objawienia Rozalii Celakówny. U Celakówny tak jest napisane i to jest najważniejsze. To kosztowało wiele pracy, ale w rezultacie pojawiła się myśl, aby przygotować taki akt przyjęcia Jezusa Chrystusa jako króla w ramach obchodów jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. I ten pomysł został zaaprobowany przez Konferencję Episkopatu Polski i podjęto w ramach tego zespołu intensywne prace mające na celu przygotowanie właśnie takiego wydarzenia. I w rezultacie ten zespół przygotował ów akt roboczo nazywany aktem intronizacyjnym, jakkolwiek samo określenie jest nieprawdziwe, nieprawidłowe, bo kimże my jesteśmy, abyśmy mieli intronizować Chrystusa, czyli wprowadzać Go na tron, czyli nadawać Mu godność królewską. Przecież On jest królem. Ale trochę wychodząc naprzeciw tym różnym tendencjom, różnym oczekiwaniom tych środowisk, zgodzono się na taki roboczy tytuł tego dzieła, akt intronizacyjny. Natomiast oficjalnie miał on tytuł Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. I jak wiemy, to wydarzenie miało miejsce 19 listopada 2016 roku z udziałem wielu biskupów, z udziałem przedstawicieli władz cywilnych, łącznie z panem prezydentem. I pojawiło się wielkie zadanie, bowiem akt ten i jego doniosłość jest porównywalna ze ślubami jasnogórskimi. I pojawiło się zadanie, aby teraz ten akt stał się początkiem drogi, bowiem jak to napisano później w takim komentarzu do tego aktu, to nie jest koniec w tym dziele intronizacji, w dziele uznania Chrystusa Króla. To jest dopiero początek. To jest jak uderzenie w wielki dzwon, który ma uwrażliwić nas na wielkie sprawy Boże. Dosłownie tam napisano tak, że to przyjęcie Jezusa za Króla i Pana należy widzieć jako mocne uderzenie w dzwon, które przy zamykaniu bramy miłosierdzia będzie zwróceniem się do Boga o szczególną łaskę miłosierdzia dla wszystkich i które powinno nas tak dogłębnie poruszyć, aby nie wrócić do codzienności bez świadomego potwierdzenia wyboru Jezusa, jednoznacznego opowiedzenia się za Nim i podjęcia na nowo realizacji powołania do świętości. Ten akt więc, który miał miejsce w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, wyznacza długofalowy program duszpasterski o wyraźnym profilu chrystologicznym, na co zwraca uwagę właśnie ten wspomniany komentarz do tego aktu. To z kolei wymaga nie tylko odpowiedniego programu, ale zaangażowania się przede wszystkim kapłanów i osób konsekrowanych, przecież z natury powołanych do budowania Królestwa Bożego. A więc nie chodzi o jakiś nowy ruch, o jakąś nową organizację, ale o osadzony w samym sercu wiary chrześcijańskiej program odnowy i budowania nowej ziemi i nowego nieba, które przede wszystkim domaga się moralno-duchowej odnowy każdego ochrzczonego, a w konsekwencji duchowego odrodzenia Polski przez świadome i dobrowolne poddanie się każdego pod władzę Chrystusa Króla. To wielkie dzieło i wielkie zadanie. Dlatego nie dziwi nas, że spotkało się ono z niezrozumieniem, z wręcz taką diabelską wściekłością, także ze strony niektórych środowisk intronizacyjnych, które zbojkotowały to wydarzenie, twierdząc, że to nie była żadna intronizacja, to była parodia intronizacji. Tym bardziej więc niektórzy autorzy, których nazwisk nie będę tu wymieniał, którzy we wszystkim, co się rusza, widzą masonerię, opublikowali książkę, między innymi książka Spisek wokół intronizacji, w tej książce między innymi mnie się oberwało za to, że ja zrobiłem jakiś modlitewnik, który jest w ogóle nie do przyjęcia. Dlaczego? No bo się okazało, że w tym modlitewniku nie ma ani słowa o Chrystusie, Królu Polski. A modlitewnik składa się z tekstów liturgicznych, tekstów biblijnych, tekstów magisterialnych, no ale tym środowiskom się to nie podoba. Jest jakaś wściekłość złego ducha na to dzieło, ale to tylko pokazuje, że jest to dzieło Boże i że to jest kierunek, być może kierunek Kościoła na najbliższe lata. Bowiem już ta dotychczasowa współpraca duchowieństwa ze świeckimi w tym obszarze, w obszarze tego przyjęcia Chrystusa jako Króla, zdaje się potwierdzać spełnianie właśnie tych oczekiwań, aby nastała nowa ziemia i nowe niebo. Oznacza to, że dzieło budowania Królestwa Chrystusowego w narodzie polskim, choć obarczone różnymi trudnościami, już zaczyna przynosić błogosławione owoce, a nie wiemy jeszcze, jak się to dalej potoczy. W każdym razie potrzeba realnego, służebnego zaangażowania kapłanów, duszpasterzy, środowisk zakonnych i ludzi świeckich w dzieło realnego i nazwanego z imienia budowania Królestwa Bożego w Polsce. My mówimy o duszpasterstwie, mówimy o różnych inicjatywach, ale jakbyśmy się bali mówić wprost, że nam chodzi przecież o budowanie Królestwa Bożego, bo to jest serce naszej wiary. Przecież o to Chrystusowi chodziło, aby przybliżyło się Królestwo Boże. O nie przecież codziennie się modlimy, mówiąc Ojcze nasz. Chodzi o to, aby wreszcie wyjść z okopów, aby wiara wyszła z okopów, aby korzystała z praw demokratycznych w przeżywaniu i manifestowaniu siebie. Mówiąc inaczej, aby ludzie wierzący mogli w pełni przeżywać swoją wiarę we wszystkich wymiarach życia społecznego. I być może w ten sposób spełni się proroctwo, jakie wypowiedział papież Pius XI, który, przypomnijmy, to Achilles Ratti, który, gdy trwała tutaj na tej ziemi bitwa przed 100 laty, on jako jedyny dyplomata, nuncjusz apostolski, nie opuścił Warszawy, pozostał tutaj. Tutaj zresztą przyjął też święcenia biskupie. A potem jako papież wydał encyklikę Quas Primas, którą cytowałem, a w związku z zwołanym w Poznaniu pod koniec czerwca 1937 roku Międzynarodowym Kongresem Chrystusa Króla, papież przysłał list apostolski pod tytułem Quas ante annos, w którym napisał bardzo wymowne, wręcz prorocze słowa. Na tej polskiej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe opatrznościowe dzieła ku czci Chrystusa Króla. To mówił papież, pisał papież w 1937 roku. Na tej polskiej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe opatrznościowe dzieła ku czci Chrystusa Króla. Czy nie jest to proroctwo? I czy nie o to chodzi w tym budowaniu nowej ziemi i nowego nieba tu i teraz?